Każde nabożeństwo jest niespodzianką. To musimy się z tym liczyć. I Pan wie, tak jak Izraela prowadził kiedyś przez pustynię, to każdy dzień był dla nich niespodzianką, dla Mojżesza również. I my też tak idziemy krok po kroku i możemy z tych niespodzianek korzystać. I o czym będziemy mówić dzisiaj? Za chwilę zobaczymy, ale gdy sobie przypomnimy, o czym mówiliśmy wcześniej. Za pierwszym razem mówiliśmy o czym? Że wszelką troskę mamy na kogoś zrzucić. Mamy na kogoś zrzucić, przerzucić, złożyć, bo On ma o nas staranie, Jemu na nas zależy, On się o nas troszczy. To apostoł Piotr w 5 rozdziale, 7 wierszu nam o tym mówił. A potem z 5 rozdziału, żeśmy sobie omawiali, wiersz 10. I tam było powiedziane, że On sam was przysposobi. Bóg wszelkiej łaski, to jest ten właśnie On sam. Bóg wszelkiej łaski, wsparcia, ten, który umie nas podregulować. Żebyśmy byli gorący w duchu, On umie nas podregulować. I On was przysposobi po krótkich cierpieniach, doświadczeniach, po przezwyciężaniu różnych przeszkód, trudności. A największe trudności i przeszkody to dla każdego z nas jest każdy z nas. Ja sam jestem dla siebie największą przeszkodą. Oczywiście, że moja pycha mówi mi, że moja żona jest największą przeszkodą, ale ja mam świadomość, że to jestem ja największą przeszkodą, bo nawet, że tak uważam, że to ona, to też jest przeszkoda, prawda? A więc On nas, to my się musimy, jak marchewka, jajko i ziarnko kawy w tej wodzie właściwie zachować. To ja. Więc mam cały czas tę świadomość, że ja jestem tą największą przeszkodą i dlatego On mnie, każdego z nas, odnowi, przysposobi, dostroi, utwierdzi, umocni i na trwałym postawi gruncie. I ostatnio mówiliśmy o czym? Że nasza wiara musi być zahartowana. I to był dłuższy fragment też z pierwszego listu Piotra, ale z rozdziału pierwszego, od wiersza 1 do 9. I tam mówiliśmy, że Bóg Ojciec nas odrodził ku nadziei wiecznej, ale 5 wiersz, że mocą Bożą strzeżeni jesteśmy. I właśnie On nas strzeże podczas tych naszych doświadczeń, naszego życia. Strzeże nas, ale przez wiarę, nasze zaufanie Jemu. Strzeże nas dla zbawienia, które już mamy, ale jest i przygotowany, żeby się objawić, ujawnić w czasie ostatecznym. Jestem ciekawy, jak ja będę wyglądał tam, po drugiej stronie. Jestem ciekawy, jak siostra Teresa będzie wyglądać po drugiej stronie i każdy z nas. No ja nie wiem, czy my wiemy, jak będziemy wyglądać, czy nie wiemy. Wiemy, czy nie? Jarek, wiesz, czy nie wiesz? I nie myślcie, że ja oczekuję odpowiedzi z naszego mózgu, z naszej głowy. Nie. Biblia nam mówi, że teraz dziećmi Bożymi nazwani jesteśmy. 1 Jana, 3 rozdział. I się jeszcze nie ukazało, nie objawiło, nie odsłoniło, kim będziemy, jacy będziemy. Ale wiemy, że, i tu jest odpowiedź, podobni do Niego będziemy. I tu odpowiedź. Więc Jarek będzie podobny do Jezusa. Siostra Teresa i Edyta też. Tomek też oczywiście i ja przy okazji. A więc będziemy do Niego podobni. I stąd, patrząc na poszczególne osoby, będziemy widzieć cały czas Jezusa Chrystusa. Oblubienicę, która będzie razem z Nim. I o czym dzisiaj chcielibyśmy mówić? A to będzie już list do Efezjan, rozdział 2 i wiersze od 8 do 10. Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10 wiersza. I tam jest, co powiedziane. Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od was więc to pochodzi, lecz jest darem Boga. Nie z powodu uczynków, aby się nikt nie chlubił, przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. I o tym dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać w kontekście marchewki, jajka i ziarenek kawy. Jaki to będzie kontekst? Za chwilę zobaczymy. Ale najpierw powiem coś o kontekście, w jakim się te słowa znalazły w liście Pawła. Więc to będzie kontekst, który ja teraz chcę właśnie wam pokazać, w jakim się znalazły te słowa. I gdybyśmy teraz sobie otworzyli Efezjan, 2 rozdział, 1-3 wiersze. I spójrzmy, jaki jest kontekst tych słów, które dzisiaj będziemy omawiać. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły standardów tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. I wśród nich my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I o czym tu jest mowa? Apostoł Paweł nie pisze tego do ciebie i do mnie. To musimy o tym wiedzieć. Apostoł Paweł nie pisał tego do nas i też apostoł Paweł nie pisał Nowego Testamentu. Po prostu napisał zwyczajny list do swoich braci i sióstr w Efezie. I pisał i do Żydów, i do pogan. Bo Efes to miasto greckie. Tam byli i Żydzi, ci z synagogi, i Grecy, którzy się nawrócili, ich sąsiedzi. A więc pisał do ludzi konkretnych w tamtych czasach, przed 20 wiekami. I musimy na to spojrzeć od tej strony. Nie, że to jest do mnie napisane osobiście, ja sobie dzisiaj czytam. Też ja czytałem latem 50, gdy się nawróciłem, czy już trochę więcej. Też uważałem, że to jest do mnie. Nieprawda, on pisał tylko do nich. Ale Duch Święty to słowo kieruje do nas. I musimy to wyraźnie wiedzieć. I on po prostu mówił o powołaniu chrześcijan ze śmierci do życia i kim byli i poganie, i Żydzi jako ludzie przed nawróceniem. A więc byli ludźmi upadłymi przez grzechy, żyli w porządliwościach swojej natury, ulegali tym porządliwościom i po prostu byli z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc byli umarli duchowo. Byli winni z tego tytułu gniewu Bożego, skutków tego upadku. I teraz mamy werset 4. Spójrzmy na werset 4. Co, o czym mówi nam 4 werset? Całkowicie się zmienia sytuacja. Ale. Wyraz ale jest pięknym wyrazem. Ale. Ale Bóg sytuację zmieni. Ludzi, którzy są pogrążeni tak, że już nie ma z tego wyjścia, bo człowiek sam siebie od siebie nie uratuje. To właśnie jest. Sam siebie człowiek nie uratuje. Jak trędowaty, sam siebie nie wyleczy. Ktoś musi się nim zająć. Ale Bóg całkowicie zmienił sytuację. Bóg bogaty w miłosierdzie. Bogaty w wielką miłość, którą nas umiłował. A więc źródło tej zmiany jest Boże miłosierdzie i wielka miłość, ale nie uczucie, lecz czyn. Bóg dowodzi swojej miłości do nas, to jest Rzymian z kolei mówi, że Chrystus za nas umarł. Gdyśmy byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Pamiętamy ten werset, czy nie? Tak. A jak ktoś, to sobie niech poszuka. Liście do Rzymian. Bóg dowodzi swojej miłości do nas. Że gdyśmy byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. To jest miłość w trzynie. I co teraz się dzieje? 5 werset. Co się dzieje teraz? w wyniku właśnie tego, co się stało, że Chrystus za nas na krzyżu umarł, a Rzymian, o którym mówiłem, to był 5 rozdział 8 wiersz. 5 rozdział 8 wiersz, żeby pamiętać. I teraz werset 5. I nas, którzy umarliśmy przez nasze upadki, On nas, i pogan, i Żydów, ożywił. Razem z Chrystusem. Razem z Chrystusem wyrwał z grzechu, ze śmierci, oderwał od bożków, gdy chodzi o pogan, oderwał od Mojżesza, gdy chodzi o Żydów. To bardzo ważne. Oderwał od Mojżesza i nagle z Chrystusem, tu właśnie jest to, co mówię, z Chrystusem ożywił. I po myślniku jest powiedziane, i to, kochani, jest nie z waszych uczynków, lecz z łaski, z Bożej przychylności. Dlatego, że Bóg to sam uczynił, abyście byli bezradni, jak człowiek w bagnie jest bezradny i sam siebie nie uratuje. W sposób darmowy w Chrystusie Jezusie On was z tego wyprowadził. I 6 i 7 werset, o czym napowiadają, spójrzmy. To jest cały czas wprowadzenie do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. 6 i 7 werset. I wraz z Nim wzbudził. A więc ożywił, wzbudził. Wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. A więc od razu już teraz mamy swoje miejscówki. Tam w tym niebiańskim, to nie jest samolot, nie, tylko nasz dom. Nasz dom. Teraz sobie rezerwujemy miejscówki, gdy lecimy gdzieś przy oknie, tu, tam, siam, z tyłu, z przodu, na skrzydłach. Wybieramy sobie. On nam już te miejscówki dał, ale w naszym mieszkaniu, w naszym domu, tam, w okręgach niebieskich, by w przyszłych wiekach okazać nadzwyczajne bogactwo łaski. Chcę podkreślić, teraz mamy łaskę i ona jest nadzwyczajna. Ile jak człowiek płacze, gdy wspomni, gdy się nawraca, a potem gdy wspomni swoje nawrócenie, nieraz ma łzy, bo widzi, z czego Bóg go wyrwał, a też po latach widzi, co by było, gdyby nie był zbawiony. To dopiero sobie... I to jest nadzwyczajne. Z tym, że to, co Bóg jeszcze nam okaże, to będzie super nadzwyczajne. Nadzwyczajne dla nadzwyczajnych. Bogactwo swej łaski w tej dobroci, w przychylności, w tym ogarnięciu nas przez Bożą miłość w Chrystusie Jezusie. I potem właśnie, gdy już wchodzimy sobie do tego wersetu 8, to czytamy, że albowiem łaską zbawieni jesteście. I ten wyraz albowiem mówi, że to jest jakiś wynik, że poganin sam siebie nie wyciągnął, Żyd sam siebie nie uwolnił. Łaska Boża to sprawiła przez wiarę i to nie jest z nas, jest to Boży dar. I dlaczego jest to Boży dar? W jakim celu? I spójrzmy na wiersz 9. I wiersz 9 nam powiada, aby się nikt nie chlubił, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, bo jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I właśnie dzisiaj chciałbym omówić ten werset 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył albo przygotował nas Bóg, abyśmy w nich chodzili, żyli lub postępowali. Ja wziąłem to z kilku przykładów. A więc Bóg nas przeznaczył, przygotował, abyśmy w tych dobrych uczynkach chodzili, żyli i postępowali. I ja bym chciał, abyśmy na chwilę się skupili, porozmyślali, kochani. Jest ta nasza wspaniała marchewka. Myśmy powiedzieli, że ona się źle zachowała w tym wrzątku. I mi się zrobiło bardzo przykro, gdy mówiłem źle o marchewce. Wam też czy nie? Skupiliśmy się na kawie, która powstała w wyniku połączenia wrzątku z ziarnami kawy. Natomiast marchewka nie zrobiła marchwianki w ogóle. Jajko nie zrobiło jajecznicy w tym wrzątku, tylko stwardniało. Marchewka zmiękła i myśmy potępili i jajko, i marchewkę i mnie się robiło przykro, naprawdę. Tego wam nie mówiłem, ale teraz to wam do tego się przyznam. Dlatego, że cóż winna jest marchewka i jajko, że nie są kawą? Cóż jest winna marchewka, że się nie potrafi w wodzie inaczej zachować, niż zmięknąć? Coś źle? Taka jest. Taką ją Bóg stworzył. Taką ją z ziemi wyjęliśmy. Gdy kupujemy marchewkę, to patrzymy, żeby była twarda. Będzie miała sok. A jak jest taka już zwiędła, delikatna, to ją chyba odrzucamy, bo jest nieprzydatna. Gdy robimy z tej twardej marchewki sok, mamy dużo soku. A więc chcę spojrzeć teraz tak plusowo, dodatnio na tą złą marchewkę, która się w tej ukropie rozgotowała. Jajko. To dobrze, że ono stwardniało. Bo gdybyśmy wypili jajko takie, wiecie, prosto od kury, to może byłaby salmonella. A kto wie, co jest we wnętrzu człowieka? Jaka jest toksyczność w człowieku, prawda? Są ludzie tak zwani toksyczni. Są toksyczne sytuacje w pracy, w zborze, w rodzinie. Więc lepiej to jest ugotować, żeby wszystkie te toksyny, złe rzeczy zabić. No a kawa? Czym się ma chlubić kawa, ziarenka kawy, że one tak reagują? Czym się mają chlubić? My lepsze jesteśmy, do jajka mówią, do marchewki. No jak, z jakiej racji? Więc ja spojrzałem w ten sposób na to wszystko, bo Jego bowiem dziełem jesteśmy. Jego dziełem jesteśmy. Ten wyraz dzieło, ten wyraz poema po grecku tylko występuje w dwóch miejscach. Tutaj oraz Rzymian 1 rozdział 20 wiersz. Ten wyraz tylko w tych dwóch miejscach występuje. Tutaj i Rzymian 1:20. Posłuchajcie. To bowiem, co w nim niewidzialne, jego wieczna moc i boskość są od stworzenia świata widoczne w dziełach, dlatego nie mają nic na swoją obronę. A więc dzieło to jest rezultat. I tylko ten wyraz w dwóch tych miejscach występuje w Nowym Testamencie. Więc dziełem jest świat, który Bóg stworzył i my go skutecznie niszczymy i nie możemy jeszcze zniszczyć. I dziełem jesteśmy również i my, którzy teraz odbudowujemy to całe zło, odrzucamy, aby stać się kimś, kim Bóg chce, żebyśmy byli tym rezultatem, Jego najlepszym rezultatem. I chciałbym na to właśnie naszą uwagę zwrócić. Jego dziełem jesteśmy. A teraz spójrzmy na wyraz stworzeni. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. I tu nie chodzi o takie stworzenie, jak Bóg stworzył świat. Z niczego, ten wyraz bara hebrajski znaczy, że Bóg stworzył z niczego. Oczywiście, my nie będziemy teraz wnikać, czy była materia, czy nie było, jakieś były cząstki, to mówimy ogólnie nic nie było, co było widać. I nagle się powstała światłość, zaroiły się, ziemia się zaroiła i tak dalej, i tak dalej. A więc coś, czego nie było widać, nagle zaczęło mieć swój kształt i swoje działanie przejawiać. A więc to jest stworzenie z niczego. W tym przypadku jest użyty inny, znaczy inaczej ten wyraz należy oddać. Jest to stworzenie w kategoriach duchowych, moralnych. Jakość się zmienia. Już ten ktoś jest stworzony, już jest istniejący, już się urodził, po ziemi chodzi, ale jego jakość jest beznadziejna. Jego jakość nie jest tak, jak być powinna. I najlepiej, żeby każdy spełniał to, czego Bóg od niego oczekuje. I apostoł Paweł, ja spojrzałem na ten wyraz grecki w różnych miejscach, to na przykład w 15 wersecie Efezjan, 2 rozdział, 15 wiersz jest powiedziane, że on zniósł prawo przykazań, by stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Efezjan 2:15, by stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Zobaczcie, przez chwilę na ten werset. By w sobie stworzyć z dwóch jednego nowego człowieka. Jakby Chrystus ma w sobie poganina, ma w sobie Żyda. Poganin, jak wiemy, zajmuje się bogami rozmaitymi. Jego fanem dzisiaj jest akurat Zeus. Wczoraj była Hera. A dla Żyda cały czas fanem jest Mojżesz. I mu się to nie zmienia. I nagle z tych dwóch dumnych ludzi Chrystus tworzy kogoś nowego, trzeciego. Człowieka Chrystusowego, dla którego już Mojżesz nie jest fanem, a Zeus i Hera tym bardziej. Albo też jest taki werset wspaniały, Efezjan 4 rozdział, ale wiersz 24. Efezjan 4 rozdział i wiersz 24. I spójrzmy, co tam jest powiedziane. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. Do tych poganina, do tego Żyda, którzy teraz się nawracają w Chrystusie Jezusie, do Ciebie i do mnie, z całym swoim bagażem tego, kim jesteśmy. I Chrystus nagle przemawia, mówi, odnosi się przez Boże Słowo, przez Ducha Świętego, abyśmy się oblekli, abyśmy się odziali wewnętrznie, przyoblekli się w nowego człowieka, w tego trzeciego człowieka, który jest stworzony według Boga. W Chrystusie Jezusie On jest stworzony według Boga. Chrystus, Bóg, stąpił na ziemię, przyjął nasze ciało, stał się człowiekiem. Pełny Bóg w pełnym człowieku. Pełny człowiek w pełnym Bogu. To jest właśnie istota Chrystusa. I ten nowy człowiek właśnie również powstaje w nas przez to, że w Chrystusie Jezusie Bóg nas stworzył, uczynił. I to jest ogromna, wielka rzecz, którą gdy ktoś nie przeżyje, a jest chrześcijaninem, to jest chrześcijaninem bardzo nieszczęśliwym. On nie wie, o co chodzi. On się modli, chodzi do kościoła, czyta Biblię i jest człowiekiem religijnym, a Bóg tymczasem nie jest w ogóle religijny. Jezus nie jest religijny. Życie w Chrystusie nie jest religią. To jest życie. A więc religijni ludzie, chrześcijanie, to są ludzie bardzo nieszczęśliwi, jeśli nie znają Jezusa, tylko do Niego dążą. Najlepiej jest zacząć w sposób właściwy, czyli się nawrócić, dać odrodzić i uczynić nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. I właśnie ta pierwsza część nam powiedziała, że Bóg nas uczynił w Chrystusie Jezusie, stworzył nas w Chrystusie Jezusie. Ja zaraz zobaczę, jak to jest tutaj. A więc Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. I teraz jest wyraz do czego? Do czego? I spójrzmy do dobrych uczynków. Do dobrych uczynków. Jaki dobry uczynek zrobiłaby marchewka, gdy leżała w lodówce, gdy ją wyjęli? Gdyby się dała włożyć do sokowirówki. I mówi, marzę o sokowirówce. A cóż jest w sokowirówce? Jest tam tarcza. Tarcza ma pełno czego? Takich ostrych ząbków. To się obraca i marchewkę wkładamy i ona brrr, nie ma. Brrr, nie ma. I tak kolejno robimy, a to nam płynie do szklanki sok. I marchewka jest szczęśliwa. Te wióry marchewki odwirowane są szczęśliwe, bo patrzą, jak chłopiec bierze i pije sobie sok. Ale marchewka mówi nie, ja sobie tego nie życzę. Wolę być w lodówce i nawet zwiędnąć, ale nie chcę i tak dalej. Gdy się ta marchewka odrodzi, nawróci, jak śpiewaliśmy w tej pieśni, niech Twoja wola stanie się moją wolą. Jezus mówi w Getsemane, Ojcze, moja dusza chciałaby tego i tego. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja. I to był wysiłek, że pot jak krople krwi. To jest wysiłek. jak ta marchewka w sokowirówce. A więc Bóg nas przeznaczył do dobrego działania. Gdy ja spojrzałem sobie znów, i tu mam dużo wersetów, ale nie będziemy żadnych czytać, bo to byłby długi wykład, a już mamy 26 minut, ja nie chcę przedłużać za bardzo. Ja tylko chcę pewne myśli ogólnie przekazać. I gdy spojrzałem właśnie na dobre działanie, to wyrażenie epi ergois agatois oznacza, tam jest wyraz agat, agatois, że to ma być nie piękne, jak kalos, byłby wyraz kalos, piękny, dobry w znaczeniu piękny, ale to ma być dobre gatunkowo. Do dobrych działań. Ergos to nie jest dzieło. Dzieło był inny wyraz. Tu nie chodzi o produkt. Tu chodzi o czynności, o działania, ergonomia. Stąd mamy takie polskie słowo, ale zbitkę tych dwóch wyrazów greckich. A więc działania, dobre jakościowo działania. I tu mam dużo wersetów, jest ich około 15 co najmniej. Nowy Testament używa właśnie tego wyrażenia i piękny kontekst tego byłby. Ja konspekt przekażę wam mailem, co każdy potem będzie mógł spokojnie sam przestudiować, będzie go to interesować. A więc Bóg nas do tych dobrych działań przygotował. Pomyślcie, do jakich to dobrych działań Bóg przeznaczył marchewkę i delikatne jajko i ziarenka kawy. Do jakich dobrych działań przeznaczył ciebie, gdy jesteś mężczyzną, kobietą, w wieku starszym, młodszym i tak dalej, i tak dalej. Do jakich dobrych działań, gdy każdy z nas jest inny, ma inną konstrukcję wewnętrzną, ale w Chrystusie jesteśmy jedno. A jako ludzie jesteśmy różni. I teraz pozwólcie, że przejdę dalej. Które wcześniej przygotował. Nie do których, ale tam jest akcent powiedziany, które wcześniej Bóg przygotował, lub też do których nas przygotował, ale jest to, że wcześniej nas przygotował. Przeznaczył. I gdy ja znalazłem właśnie kilka różnych przekładów, i one będą wszystkie w konspekcie, że Bóg te uczynki, te dobre działania wcześniej przygotował. I właśnie, czy Bóg przygotował to, że ja się teraz obrócę w prawo, a nie do was prosto? Czy Bóg przygotował wszystkie szczegóły, czy to chodzi o coś innego? Czy chodzi o rozkazy, które dajemy dziecku, że podejdź i połóż tak, to wtedy dziecko będzie dostanie po prostu rozstroju nerwowego, takie dziecko, tak wychowywane. Czy też dziecku dajemy ogólną jakąś informację i dziecko samo jest twórcze w tym działaniu w duchu tego, o czym myśmy mówili. I ono potem w sposób twórczy nawet wymyśli sobie inaczej, niż myśmy przewidywali, niż myśmy robili. A więc co to znaczy, że Bóg wcześniej przygotował te dobre czyny? Czy nas zaprogramował tak, jak dokładnie komputer i wszystko inne jest, i maszyna, i linia produkcyjna jest zaprogramowana, dokładnie wiadomo kiedy, w której sekundzie co się dzieje, czy też inaczej nas ustawił, wychował, przygotował. A więc jest tam wyraz przeznaczenie. I ten wyraz, który tu jest użyty w języku greckim, się znajduje tylko tutaj i Rzymian 9:23. Rzymian 9:23. Tylko tutaj i w tym wersecie, który za chwilę zobaczymy. Więc to jest bardzo ciekawy wyraz, ale ja oczywiście zaraz od tego odejdę, ale tylko chcę uwagę zwrócić. Uczynił tak, by objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku swojej chwale. Więc Bóg mówi tam o swoim planie, gdy chodzi o ludzkość i tak dalej, gdy chodzi o naczynia chwały, naczynia też, które go nie chwalą. I jest powiedziane, że Bóg wcześniej przewidział, przygotował, czyli dał takie odwieczne przeznaczenie. To znaczy, przeznaczył Tadeusza, żeby nas odnalazł i był u nas w zborze, a jego kolegę, który też by tak chciał, już nie przeznaczył. Czy tak? Czy inaczej? Przeznaczył Noego i jego rodzinę, że będą zbawieni, a sąsiadom tak zaprogramował sąsiadów, że broń Boże, oni nie mogą się nawrócić. Nie mogą wejść do Arki. My nieraz tak prymitywnie rozumujemy. Czy może inaczej? Pomyślmy też i nad tym. Dobre działanie, wcześniej przeznaczone, przygotowane przez Boga, w jakim celu? Abyśmy w nich chodzili, abyśmy w nich żyli, postępowali. I ten wyraz jest pięknym wyrazem. Pamiętam moje kiedyś studium biblijne, gdy byłem bardzo młodym kaznodzieją, jak się zachwycałem, co ten wyraz znaczy. Jest dużo ciekawych miejsc na ten temat, ale ja tylko powiem, że ten wyraz, tak dosłownie peripateo po grecku, oznacza kręcić się w kółko, czyli codzienna nasza aktywność, codzienne nasze czynności. Wchodzimy do łazienki i co robimy w tej łazience? Najpierw, potem drugie, potem trzecie. Potem wychodzimy, idziemy do kuchni, co robimy w kuchni. I to robimy codziennie. A więc czynności nasze codzienne i stąd w oryginalnym pewnym przekładzie interlinearnym jest powiedziane, że to się nazywa obracać się, abyśmy się w nich obracali. Cały czas kręcili w kółko, obracali. Obracać się. Na przykład ziarnka kawy są wypalane. To one tam się obracają. W pewnej temperaturze, w pewnej stopniu wilgotności, a właściwie jej braku. One są cały czas tam wypalane i się przewracają i się obracają. I podawane obróbce są tam. Tam są podawane obróbce i są prażone, by później we wrzątku się właściwie zachować. Bo gdybyśmy wzięli prosto z krzaka takie ziarenko, to by tego skutku nie było. To by się zachowało gorzej niż marchewka i jajko. Ale ono było wcześniej, zanim się we wrzątku znalazło, już wcześniej było przygotowane. Bóg wcześniej przygotował, zobaczcie, zanim nas wpuścił do wrzątku, to wcześniej przygotował. Marchewki nie przygotował, jajka nie przygotował. Ale kawą się zajął wcześniej. I on spreparował tak, że ona we wrzątku stworzyła kawę. A więc my się obracamy. I stąd ja tak patrząc na to wszystko, tak sobie pomyślałem, takie przyszły mi wersety, gdy apostoł Paweł pewnego razu mówi tak, posłuchajcie. Bo jeśli głoszę dobrą nowinę, nie mam się czym szczycić. Nie jest to powodem mojej chluby. Taka spoczywa na mnie odpowiedzialność. Jest to mój obowiązek. To są teraz dwa przekłady. Biada mi, jeśli bym dobrej nowiny nie głosił, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. A więc, jeśli ja, były faryzeusz i prześladowca, teraz Ewangelię głoszę, to się tym nie chlubię. Na ordery nie czekam, bo jest to mój obowiązek i odpowiedzialność. I ziarenka kawy wiedzą, że gdy są już w opakowaniu i są w lodówce, to będą do młynka wrzucane i będą mielone. Albo je ktoś wrzuci w całości do wrzątku. To już zależy od właściciela. Marchewka też nie wie, co z nią zrobią. Czy do sokowirówki, czy może posiekają i będzie potem sałatka na grilla naszego zborowego. Na surowo, a może gotowana, albo dopiero potem krojona. A więc różnie może być z marchewką, podobnie i z jajkiem. Więc Paweł mówi, to jest moja odpowiedzialność jako człowieka stworzonego na nowo w Chrystusie Jezusie. Z łaski i jest to mój obowiązek i biada mi, gdybym tego nie czynił. Pewien ksiądz katolicki, z którym miałem też trochę kontakt, on założył ruch oazowy, ruch Światło i Życie. Ksiądz Blachnicki Franciszek, wspomnę go. I on miał podobną tezę, podobne motto działania, jakie i ja miałem, jak się okazuje. Potem, gdyśmy się spotkali, potem mi pewien lider młodzieży akademickiej, katolickiej powiedział, że właśnie... On miał, jaki miał, ja nie pamiętam dokładnie, ale trzeba zrobić to, co ma być zrobione. Trzeba zrobić to, co ma być. I wbrew swoim kolegom kapłanom, też i wbrew niektórym z hierarchii, on jednak robił ten ruch oazowy i to były ciekawe wtedy wydarzenia, lata 70, 80 później też, ale wcześniej 70. Na szczęście to było w diecezji krakowskiej. Tam był biskupem, potem kardynałem Wojtyła, a więc miał przyzwolenie, bo tamten człowiek akurat takie rzeczy lubił. Jak go ścigali, jak go SB ścigało i tak dalej. No, to były ciekawe rzeczy, ale ja już to nie będę dalej się rozwijał tamtych wątków. Ale właśnie jego mottem było: trzeba zrobić to, co ma być. Skąd on wiedział, co ma być? Bo ja też zawsze tak mówiłem, nieraz do żony mówiłem, jak ona coś czemu, ja mówię, no bo tak muszę zrobić, bo to musi być. A skąd wiesz, że to musi być? Właśnie. Skąd mam wiedzieć, że ma być? Skąd mam wiedzieć, jaka jest moja odpowiedzialność i obowiązek? Skąd? Jeżeli to nie jest zwerbalizowane, jeżeli to nie jest oczywiste, to nie rozkazał mi ktoś z ludzi, tylko sam z siebie nagle wiem, że tam gdzieś w przestworzach Bóg oczekuje, że ma być takie i takie dzieło zrobione i ja teraz cały czas się trudzę i biada mi, gdybym teraz przestał to robić. Jezus na Golgocie powiedział: wykonało się, czyli zrobił to, co ma być. Gdy mu przeszkadzali, gdy mówili, że obwołamy cię królem, to powiedzieli: nie, 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 i odszedł od nich, a więc nie chciał przeszkody żadnej, aż pozwolił się ukrzyżować. Wykonało się, nareszcie się skończyło to, co ma być. O, kochani, chcę was tu właśnie zachęcić do myślenia i w tym znaczeniu. I dlatego też, jak jest ten wyraz powiedziany, by uczynić wszystko, co twoja ręka, twój wzrok przedtem ustaliły, aby się stało. A to jest Dzieje 4:28. Jak się modlili apostołowie, by uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wzrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A więc Bóg coś ustalił, przewidział. I kończąc już, ja tu teraz dotknąłem pewnego wyrazu prorizo, że Bóg wcześniej widzi. On widzi, jak ja nieraz mówię, ten stół. To jest historia ludzkości. I Bóg widzi Adama, gdy go stworzył, i go widzi, gdy Adam w tej chwili jest porywany do nieba, bo przychodzi Jezus po swój Kościół. Widzi, jak Adam upada w grzech, widzi, jak potrzebny jest ratunek, jak się Mojżesz męczy, prorocy, widzi, jak Jezus umiera i ta kolejna widzi ciebie i mnie i nasz kawałeczek życia, też widzi, wszystko widzi dokładnie i widzi też nas już u siebie. Wszystko naraz widzi. Tego my nie zrozumiemy. Dlatego też Bóg nie musi przewidywać, przypuszczać. On wszystko już wie. Na przykład wie, kiedy ja umrę. Wie, co ja wiem, co mam zrobić i kiedy mam zakończyć. I czasem mi mówi: nastaw się, bo jeszcze będziesz robił to i to i wtedy skończysz. I ja już wiem, wtedy muszę skończyć. I wtedy się zbliża moje zakończenie, ja przygotowuję to zakończenie, wygaszam sprawy i odchodzę do innych działań. A tamto zostawiam komuś innemu, bo wcześniej już o tym wiedziałem, że tak trzeba zrobić. I cały czas człowiek o tym wie i Bóg wie, że ja będę wiedział i że będę zgodny z tym. I nagle marchewka otrzymuje SMS: przygotuj się, że się znajdzie, dwie z was się znajdą w wodzie, dwie będą krajane, a 8 będzie do sokowirówki. I one się już tam w lodówce nastawiają. Potem je wyjmują i te dwie chętnie się dają pokroić, tamte się dają wrzucić, a te się dają wprowadzić do sokowirówki, bo są wcześniej przygotowane. Czy nami kierują nasze marzenia, nasza niechęć, czy też poddanie się woli Bożej, ale woli Bożej znanej czy nieznanej? Czy Bóg nam ją objawił, czy nie objawił? Co zrobić, gdy nam objawił? Czy to wykonywać chętnie, czy też się opierać, jak Jonasz w swoim czasie się opierał? Czy też do wiadomości Bożej swojej nie przyjąć, co Bóg nam objawił, tylko po swojemu? To wszystko chciałbym, abyśmy teraz sobie, ale chwilę się pomodlimy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że stąpiłeś na ziemię, by nas uratować. Uratować nas, pogan, też i Żydów, i w sobie stworzyć jednego nowego człowieka, chrześcijanina, czyli człowieka Jezusa Chrystusa. I Panie, dziękujemy Ci, że do nas dotarło Twoje słowo, myśmy je przyjęli i zrodziłeś nas do nowego życia, do dobrych czynów, do dobrych działań. I Panie, dziękujemy Ci, że chcesz nas używać w naszym życiu tyle, ile nam zostało. Amen.